Gość poranka.
Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
I od tej kampanii wyborczej zaczniemy. Ona w waszym sztabie przebiega zgodnie z planem?
Tak mi się wydaje, pani redaktor. Oczywiście pewnie nie jestem super obiektywnym sędzią samego siebie, natomiast absolutnie założyliśmy sobie pewną strategię, którą realizujemy krok po kroku. No, na początku staraliśmy się przede wszystkim Karola Nawrockiego przedstawić Polakom, ponieważ jest to osoba spoza polityki przecież. Dotychczas jest to jego pierwsza kampania wyborcza. Zatem chcieliśmy, żeby Polacy poznali Karola Nawrockiego. Jak wynika dzisiaj z badań, to się udało, ponieważ Karol Nawrocki zyskał bardzo mocną ogólnopolską rozpoznawalność. No i teraz przechodzimy do tego etapu, w którym realizujemy pokazywanie na przykład naszego programu.
Ale czy jest tak rozpoznawalny jak Rafał Trzaskowski? To jest najtrudniejsze, może nie tyle najtrudniejsze, no ale jest tym głównym takim głównym wyznacznikiem, że Rafał Trzaskowski jest rozpoznawalny, no a wy tę rozpoznawalność kandydata Karola Nawrockiego musicie budować.
Z pewnością jest to pewne wyzwanie, ponieważ pan Trzaskowski jako wieloletni baron Platformy Obywatelskiej ma za sobą cały szereg kampanii, jest 15 lat w polityce obecny. Donald Tusk go bardzo wspierał w budowaniu jego politycznej kariery. No, my wystawiliśmy człowieka świeżego, nowego, spoza tego partyjnego układu. Zatem musieliśmy jakby tutaj nadrabiać ten dystans, ale aż absolutnie nas to nie zraża, ponieważ wiemy, że ta rozpoznawalność jest na bardzo wysokim poziomie, a przed nami jeszcze 4 miesiące intensywnej kampanii i cały czas spotykamy się z Polakami, także niebawem w województwie podlaskim. Zatem to absolutnie nie jest dla nas żadnym tutaj z jakimś wielkim wyzwaniem już dzisiaj.
Wyścig ten dotyczy dwóch głównych kandydatów, ale patrząc na te sondaże, Sławomir Mentzen, no to kandydat, który również zbiera elektorat podobny właśnie do Karola Nawrockiego. Obawiacie się takiego czarnego konia?
Nie, absolutnie, dlatego że tutaj z naszych badań wynika, że Sławomir Mentzen przede wszystkim dzisiaj odbiera wyborców Szymona Hołowni, dlatego że Szymon Hołownia w wyborach parlamentarnych zyskał 15%, dzisiaj już jest, balansuje na progu wyborczym i duża część tych wyborców przeszła właśnie do Sławomira Mentzena, co akurat dla nas nie jest żadnym zagrożeniem. No poza tym jakby tutaj Karol Nawrocki no ma absolutnie moim zdaniem tą potencjał, żeby mieć wynik w pierwszej turze ponad 30%, co będzie nam gwarantowało wejść do drugiej tury z kolei. Zatem my się tego absolutnie nie obawiamy, ale oczywiście podchodzimy do kampanii z pełną pokorą.
Kto wygra pierwszą turę wyborów? Kto uzyska najlepszy wynik?
Nie chcę się bawić w wróżbitę, pani redaktor. Myślę, że nie przystoi, tym bardziej, kiedy mówimy w katolickim radiu. Natomiast absolutnie jest tak, że my musimy robić swoje po prostu i walczyć bardzo mocno o to, żeby ten wynik był niezwykle solidny. Ale my się nastawiamy na drugą turę. Myślę, że tutaj wszyscy poważni analitycy w naszym państwie są zgodni, że druga tura najprawdopodobniej odbędzie się pomiędzy panem Trzaskowskim a naszym kandydatem Karolem Nawrockim. No i wówczas będzie już to ostateczne starcie.
Na czym najbardziej skupia się teraz sztab wyborczy Karola Nawrockiego?
Przede wszystkim na spotkaniach z Polakami mamy codziennie praktycznie spotkania. Ostatnio nam się udało już objechać 100 powiatów, także jest to świetny wynik, jeśli chodzi o de facto kilka tygodni kampanii. Na bliższą sobotę będziemy w Sejnach, w Suwałkach i w Augustowie również, także na północy naszego województwa podlaskiego, więc tutaj także jesteśmy bardzo mocno aktywni oraz na mobilizowanie naszych sympatyków, dlatego że chcemy uświadomić wszystkim Polakom, także zwracam się oczywiście do rady słuchaczy, że te wybory będą niezwykle ważne. One zdecydują moim zdaniem o tym, czy ten układ, który obecnie rządzi, się domknie, co spowoduje ograniczenie naszej wolności de facto, no czy będziemy w stanie właśnie zachować pewną równowagę w Polsce i dać nadzieję na to, że prawica wróci do władzy.
Czego oczekują wyborcy, którzy pojawiają się, panie pośle, na tych spotkaniach z waszym kandydatem?
Rozmowy o tym, co się dzieje dzisiaj w Polsce, dlatego że rządzący bawią się w jakieś dziwne gierki obecnie. Znaczy ja jestem bardzo negatywnie zaskoczony i się dziwię, co jest w głowach sztabowców Trzaskowskiego i Tuska, dlatego że z badań bardzo jasno wynika, że Polacy dzisiaj w znacznie większej grupie negatywnie oceniają obecny rząd niż go popierają. No i wskazują, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości żyło im się lepiej niż dzisiaj. A w tym czasie premier Donald Tusk nagrywa filmiki o tym, że je placuszki oraz gra w ping-ponga. No proszę zauważyć, proszę spojrzeć na
jego... A do tego ping-ponga to jeszcze wrócimy. Tak, do tego to jeszcze
media
wrócimy.
Społecznościowe. Tak, ale no to Polacy przychodzą i mówią, że oni nie chcą tych tematów zastępczych, oni nie chcą rozmawiać o placuszkach premiera, tylko chcą rozmawiać o tym, że mają coraz wyższe rachunki za gaz, za prąd, za leki, różne tego typu rzeczy ich dotykają. Więc tutaj absolutnie ta rozmowa taka szczera, jak Polakom pomóc, jest dla nas najważniejsza dzisiaj.
Pan odpowiada za kampanię w sieci Karola Nawrockiego, a który kandydat najlepiej działa na tej płaszczyźnie?
To nie jest takie proste, dlatego że musimy wziąć pod uwagę badanie kilku danych, ale z pewnością trzeba tutaj powiedzieć, że w internecie mamy obecnie dzisiaj de facto 3-4 poważnych kandydatów. No naturalnie, tak jak mówiłem wcześniej, jest pan Trzaskowski, który no przecież jest 15 lat w polityce i ze sobą ma wiele dużych kampanii, no to jakby z automatu spowodowało, że on ma dużą bazę zbudowaną w mediach społecznościowych. Jest naturalnie nasz kandydat Karol Nawrocki, któremu udało nam się w ciągu miesiąca, można powiedzieć, zbudować takie interakcje i zasięgi, że skutecznie konkurujemy z panem Trzaskowskim. Po miesiącu, przypominam, tamten ma ze sobą 15 lat budowania. Jest oczywiście Sławomir Mentzen, który na pewno jest sprawny chociażby na TikToku. No,
świetnie, tak. Dociera do dużej grupy wyborców w sieci
młodych,
właśnie.
Młodych. Młodych przede wszystkim, tak, w tej kategorii 18-30. Tutaj jest na pewno mocny, ale też pamiętajmy, że to jest troszeczkę inny rodzaj kampanii. No, na przykład nagrywanie filmików o tym, że gdzieś tam w worku się jakiegoś tam posła Platformy wrzuci, no to jakby to nie jest ten rodzaj kampanii, który my chcemy robić. My gramy o zwycięstwo tutaj, absolutnie jakby nie jest nam po drodze z tego typu treściami, ale no rozumiem, że to jest taka konwencja troszkę rozrywkowa. Daje efekty, ale to jest strategia jego sztabu. No i też mamy pana Stanowskiego, który przecież wiemy, że ma swoje media oparte przede wszystkim o internet, YouTube i profil X. Portal X, tutaj jest pan Stanowski bardzo silny, więc to też trzeba mieć na uwadze.
A jakie są nastroje? Jaki jest stosunek właśnie do Karola Nawrockiego w mediach, w internecie? Bo na pewno to sprawdzacie, obserwujecie.
No właśnie tutaj widać, że powtarza się troszeczkę kalka ze wyborów amerykańskich paradoksalnie w Polsce, ponieważ media te głównego nurtu, mówię tu o tych dużych mediach, które zazwyczaj są w rękach obcego kapitału, no zwalczają Karola Nawrockiego bardzo mocno, bronią obecnego układu rządzącego. Podobnie było w Stanach Zjednoczonych i dlatego my również idziemy bardzo mocno w kampanię internetową. No jeśli te główne media nie chcą być obiektywne, nie chcą z nami obiektywnie rozmawiać, tylko wolą skupiać się na atakach, no to my sobie poradzimy poprzez docieranie do Polaków dzięki internetowi, dzięki mediom społecznościowym i tam sobie z Polakami rozmawiamy bardzo skutecznie, bo dzisiaj większość Polaków już w internecie jest aktywna. Zatem no muszą media tradycyjne mieć to na względzie, że w Stanach Zjednoczonych takie zachowanie spowodowało bardzo gwałtowny wzrost ich spadek oglądalności. Także ja im nie rekomenduję takich zachowań, no ale to jest oczywiście ich wybór.
Donald Tusk zapowiada zmianę w rządzie, ale dopiero po wyborach. Dlaczego po wyborach? Jak pan uważa?
No bo doskonale wiemy, że nie będzie musiał wtedy dotrzymać swojej obietnicy, tak jak wielu obietnic, które Polakom złożył. Miało być 100 konkretów, miało być paliwo po 5-19, nie ma. Wiele rzeczy obiecywał, żeby wygrać wybory. No jak widzimy dzisiaj, tych obietnic nie realizuje. No a po wyborach to pani redaktor, no może obiecać wszystko. No mówi, że nie przyjmie migrantów, mówi, że będzie rząd zmniejszał. No tylko kto mu uwierzy? No z badań wynika, że Polacy już mu nie wierzą. Także mam nadzieję, że ta grupa tylko będzie rosła, no bo chyba wydaje się, że naród nie powinien lubić dawać się oszukiwać.
Uważa pan, że te zmiany w składzie Rady Ministrów są potrzebne? Kto radzi sobie najgorzej, a kto najlepiej, pana zdaniem? Bo nie możemy mówić tylko o tych złych rzeczach.
Tak, ta lista jest bardzo długa, kto sobie radzi źle i tych ministrów jest cały szereg. Myślę, że takim symbolem fatalnego zarządzania jest z jednej strony pani Nowacka, która, pamiętamy, ostatnio opowiadała o jakichś polskich nazistach. Minister edukacji, przypominam, która walczy z religią w szkołach. Widać, że po prostu z tonu wypowiedzi, że ona nie znosi kościoła katolickiego i to jest problem, bo ja bym sobie życzył, żeby minister edukacji był po prostu przynajmniej neutralny wobec naszej wiary. No a druga kwestia, no to pani Hennig-Kloska, która te wszystkie dyrdy mały klimatyczne próbuje forsować, stawiać ludziom wiatraki pod domami, tak, mówić o tych zielonych ładach. No to nie są już te czasy, to wszyscy już na zachodzie widzą, że to nas prowadzi tylko do drożyzny, do zastoju gospodarczego. Trzeba iść w atom i utrzymać na nasze naturalne surowce. Natomiast jeśli chodzi o to, kto tutaj jakoś w miarę sobie dobrze radzi, no ja mam taki dysonans w kontekście pana Kamysza, no bo z jednej strony słyszę dużo także takich znaków zapytania, jeśli chodzi o naszą obronność, zwłaszcza na wschodzie, w województwie podlaskim, to mnie najbardziej interesuje, czy jednostki wojskowe, które my chcemy rozwijać, no chociażby na ziemi łomżyńskiej, czy one będą utrzymane, czy nie, tutaj są znaki zapytania. No ale z drugiej strony podoba mi się to, że jest w stanie na przykład stanąć godnie obok prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wywodzącego się przez Prawa Sprawiedliwości, nie ma z tym problemu, nie ma tam żadnych ataków. Tego bym sobie po prostu życzył, takiego szacunku wobec polskiej prawicy.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego złożył zawiadomienie o zamachu stanu i Donald Tusk, pan premier, odpowiada, grając właśnie w wspomnianego przez pana wcześniej ping-ponga. Traktować to poważnie czy nie?
Oczywiście, że nie, dlatego że ja rozumiem, że panu Tuskowi dopisuje humor dzisiaj, no rządzi państwem, ma świetne pieniądze, załatwi sobie wysoką emeryturę z Brukseli. No, ma
ale czy też poważnie traktować to zawiadomienie, skoro sam zainteresowany, sama osoba, którą to właśnie to dotyczy, reaguje w taki, a nie inny sposób?
No tak, no bo dzisiaj czuję się bardzo pewny, tylko pamiętajmy, że te wszystkie badania, które pokazują, że większość Polaków jest przeciwna temu rządowi, są sygnałem, że mogą przegrać wybory prezydenckie, a w konsekwencji będzie mógł upaść rząd pana Tuska i będziemy mieli szybsze wybory, a z zasiennie sondażowej, którą dzisiaj obserwujemy, wynika, że w momencie dzisiaj, gdy były wybory parlamentarne w Polsce, zdecydowanie większą szansę jest, ma potencjalna większość PiS-u i Konfederacji. Także ja bym tutaj nie był super szczęśliwy na miejscu pana Tuska, bo absolutnie poważni prawnicy, poważni ludzie, jak szef Trybunału Konstytucyjnego sygnalizują, że będzie miał stawiane zarzuty karne. I to bardzo poważne. Zatem tutaj nie wiem, skąd to szczęście pana Tuska i skąd ta radość, no na jego miejscu tak się nie cieszył.
Słyszymy o tym i jeszcze już kończąc naszą rozmowę, zakończymy to wiadomościami z województwa podlaskiego. Czy słyszał pan o tym, że rząd wycofuje się z budowy dwóch kluczowych dróg na Podlasiu? Chodzi o S16 z Białegostoku do Ełku i S8 z Białegostoku do Augustowa. Jest pan zaskoczony? Zasmucony?
Jestem zasmucony, tak, pani redaktor, dlatego że jak jako dzieciak się przecież od początku, jak wychowywałem u nas w województwie, to naszym marzeniem było to, żeby mieć porządne drogi. Udało nam się to zrobić. Przykładem jest chociażby S61, dzięki której można przez Łomżę, Grajewo tutaj w tą stronę spokojnie jechać na północ i do Warszawy także dużo szybciej. I to zrobiliśmy tę drogę i obiecaliśmy również połączenie między Białymstokiem a Monikami, Grajewem, Ełkiem, Białymstokiem a Augustowem i Sołokami. I dzisiaj te dwie drogi są skasowane. Jak kiedy interweniowałem w tej sprawie, dlaczego one są kasowane, to obecny rząd mi odpowiedział, że region Wujca Podlaskiego się wyludnia, a poza tym mamy tutaj dbać o przyrodę, więc nie potrzebujemy dróg ekspresowych. To jest jakiś kuriozum. Będę bardzo ostro walczył o to, żeby te drogi będą i już obiecaliśmy zresztą publicznie to, że kiedy tylko wrócimy do władzy, to absolutnie te drogi budujemy.
No to pewnie będziecie z tego też rozliczeni, jeśli do tej władzy wrócicie. Bardzo dziękuję.
Z pewnością pani redaktor będzie mogła nas recenzować. To już polecam się.
Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem w poranku 7.09. Dziękuję.
Kłaniam się nisko, dziękuję.
7.09. Gość poranka.